Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Pomódlmy się. Panie nasz i Boże, prosimy Cię, abyś pobłogosławił ten czas, jaki spędzimy zgromadzeni wokół Twojego Słowa. Prosimy Cię, abyś otwierał nasze uszy, nasze serca na Twoje Słowo, na Jego moc i mądrość, która ma moc przemienić nasze życie. Prosimy Cię, Panie, aby Chrystusowe błogosławieństwa stały się treścią życia każdego z nas. Bądź Panie błogosławiony i wywyższony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Swoje kazanie na temat błogosławieństw Luther zaczyna od takiego spostrzeżenia, że w Kościele rzymskokatolickim ta Ewangelia, czyli fragment zawierający błogosławieństwa, przewidziana była na Dzień Wszystkich Świętych. I Luther mówi, byłby to może nawet dobry pomysł, gdyby go odpowiednio zastosować. To znaczy, gdybyśmy pamiętali o tym, że błogosławieństwa mają zastosowanie do żyjących świętych, a nie tak, jak zapewne rozumieją to rzymskokatolicy do świętych zmarłych, tych, którzy oficjalnie zostali przez Kościół jako święci uznani. A więc dobrym pomysłem jest mówić o błogosławieństwach w kontekście świętych, ale w kontekście świętych, którzy żyją i dla których błogosławieństwa mają być, stać się treścią ich życia. Nie będę wiele mówił na temat błogosławieństw w ogólności, pomimo że jest to pierwsze błogosławieństwo i jakby wstęp do błogosławieństw siłą rzeczy powinien towarzyszyć temu błogosławieństwu. Wiem, że ze względu na zaburzoną kolejność wykładów Sebastian dawał krótki wstęp do błogosławieństw. Ogranicza się do kilku tylko takich spostrzeżeń na temat błogosławieństw w ogólności. Luther, podsumowując to, czym są błogosławieństwa, mówi, że błogosławieństwa mówią nam, czyli świętym Chrystusowym, jak kim są, a więc po pierwsze określają naszą tożsamość w Chrystusie, po drugie jacy być mają, a po trzecie czego się mają spodziewać. Czego się mają spodziewać zarówno w kontekście Chrystusa, Jego chwały, Jego błogosławieństw, która jest nam przeznaczona, jak również w kontekście świata i tego, w jaki sposób świat reaguje na świętych Chrystusowych. Kim są błogosławieni? Jak zdefiniować to pojęcie? Lloyd Jones z kolei napisał, że ludzie błogosławieni to więcej niż szczęśliwi. To tacy, którym powinno się zazdrościć i gratulować. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. Zazdrościć i gratulować. Bo jeśli uświadomimy sobie, czego ono dotyczy, tak? Kim są błogosławieni z błogosławieństw, to zauważymy, że Chrystus stawia na głowie wszystko. A może inaczej, stawia z powrotem na nogach to, co stało na głowie. No bo jeśli zazdrościć i gratulować należy ubogim, prześladowanym, cichym, coś tu jest nie tak, jeśli chcielibyśmy spojrzeć na błogosławieństwa oczyma tego świata. I rzeczywiście w błogosławieństwach jest pewien paradoks, ale nie powinno nas to dziwić, bo to są błogosławieństwa Chrystusowe. A jak wiemy, paradoks jest już w samym Chrystusie, zwłaszcza w Jego ukrzyżowaniu. Bo pamiętajcie o tym, że ukrzyżowanie Chrystusa jest przez Słowo Boże nazywane Jego wywyższeniem. A więc jeśli krzyż oznacza wywyższenie, to nic dziwnego, że Chrystus nakazuje zazdrościć i gratulować tym, którzy są ubodzy i prześladowani. Ale błogosławieństwa to nie tylko portret świętych, to również portret Chrystusa. I każde z błogosławieństw objawia nam Chrystusa takiego, jakim jest. Ja zwrócę uwagę tylko na te dwa błogosławieństwa, z których ja będę prowadził wykłady, to znaczy ubodzy w duchu i łaknący i pragnący sprawiedliwości. Któż jest bardziej ubogi niż Chrystus? Nie? Jeśli błogosławieństwa są portretem Chrystusa, to któż jest bardziej ubogi niż on, który ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi? Trudno o bardziej czytelny obraz tego, czym jest ubóstwo. Tak samo trudno o bardziej czytelny przykład kogoś, kto pragnie i łaknie sprawiedliwości niż Chrystus. Ten, który przychodzi do Jana Chrzciciela, aby przyjąć chrzest wraz z innymi grzesznikami i mówi, godzi się, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ten, który będąc bez grzechu, idzie na krzyż, aby ponieść karę za poniesione grzechy, właśnie dlatego, że domaga się tego Boża sprawiedliwość. A zatem nie tylko o świętych, ale też o Chrystusie mówią nam błogosławieństwa. Oczywiście zawsze też, czytając błogosławieństwo, należy zwrócić uwagę na rzecz chyba najważniejszą. Na to, że to nie jest 8 dróg, z których każdy z nas może sobie jedną wybrać i w nagrodę coś otrzymać. Nie można być cichym albo łaknącym sprawiedliwości. Nie można być miłosiernym albo ubogim. To jest jedna droga, jak Dietrich Bonhoeffer napisał, to jest jedno wezwanie i jedna obietnica dla tych, którzy chcą być uczniami Chrystusowymi. Święty Augustyn zwrócił uwagę na ciekawą rzecz. Jest 8 błogosławieństw, przy czym pierwsze i ostatnie spinają całość klamrą, jaką jest obietnica Królestwa Niebios. W pewnym sensie 8 błogosławieństwo jest podsumowaniem i potwierdzeniem 7 poprzednich. Augustyn zwrócił uwagę na to, że w związku z tym powinniśmy mówić właściwie o 7 błogosławieństwach i tym 8 potwierdzeniu, a te 7 pierwszych błogosławieństw odpowiada 7 darom Ducha Świętego, o których czytamy w Księdze Izajasza. Ostatnia, ogólna uwaga. Lloyd Jones zwrócił uwagę na jedną rzecz, że są 2 błędne podejścia do błogosławieństw. 2 podejścia, które sugerują, że człowiek, który je prezentuje, nie ma pojęcia, o co w błogosławieństwach chodzi. Pierwsza rzecz. Jeśli ktoś mówi, że błogosławieństwa, czy też szerzej, kazanie na górze, to utopia i że to jest program nie do zrealizowania, to nie wie, o czym mówi. Dlatego, że kazanie na górze, błogosławieństwa w szczególności, to jest rzeczywisty portret świętych. Tego, tak jak mówi Luther, kim są, jacy być powinni, czego spodziewać się mają. I mocą Ducha Świętego jest możliwe to, co po ludzku wydaje się niemożliwe. Inny przykład, ludzi, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią, komentując kazanie na górze, to ludzie, którzy z kolei mówią, tak, to jest program do realizacji. Tak, jak się zbierzemy w kupę, zabierzemy za to porządnie, to zrealizujemy kazanie na górze i 8 błogosławieństw na ziemi. Ewangelia społeczna narodziła się, tak zwana Ewangelia społeczna, narodziła się z takiego podejścia. W obu przypadkach mamy do czynienia z beznadziejną pomyłką. To nie jest utopia z jednej strony, ale to nie jest program, który człowiek może zrealizować. To jest obraz święty. To jest coś, co może się i owszem dokonać. Co dokonało się realnie i całkowicie w Chrystusie, a w nas może dokonać się o tyle, o ile upodabniamy się do Chrystusa. Oczywiście nie swoją mocą, ale mocą Ducha Świętego. I w kontekście tego uwaga Augustyna o tym, że 7 błogosławieństw odpowiada 7 darom Ducha Świętego, jest, myślę, bardzo ciekawa i bardzo celna, dlatego że błogosławieństwa i to, w jaki sposób one realizują się w naszym życiu, powinniśmy rozpatrywać właśnie w kontekście tego, co Bóg dla nas uczynił i w kontekście darów Ducha, którymi Bóg, jak wiemy, hojnie obdarza tych, którzy Go o to proszą. Zwróćcie uwagę jeszcze na 2 list do Koryntian i na to, co apostoł Paweł pisze tam o swoim życiu. Kardynał Ratzinger zwrócił uwagę na to, że 2 list do Koryntian i to, co apostoł Paweł mówi tam o swoim życiu, to nic innego jak 8 błogosławieństw w praktyce. To jest doświadczenie 8 błogosławieństw. To jest doświadczenie bycia ubogim, bycia prześladowanym, bycia cichym, okazywania miłosierdzia i to jest doświadczenie bycia błogosławionym w tym wszystkim i przez to wszystko. A zatem, jak wrócicie do domów stąd, zachęcam do lektury 2 listu do Koryntian z tej właśnie perspektywy, żeby zobaczyć, jak Święty Boży doświadczył tego, kim być powinien, kim jest i czego ma się spodziewać. To tyle, jeśli chodzi o ogólne uwagi. Kim są ubodzy w duchu? Kim są ubodzy? Bo jak zapewne zwróciliście uwagę, w Ewangelii Łukasza nie ma tego dodatku w duchu. Tam są tylko ubodzy. Oczywiście nie chodzi o materialne ubóstwo. I to jest pierwsza rzecz, jaką trzeba sobie wprost powiedzieć. Dlaczego nie chodzi o materialne ubóstwo? Po pierwsze dlatego, że nie ma żadnej wartości moralnej ani zasługi w byciu ubogim. Skąd problem w takim razie? Dlaczego wielu jednak zdaje się ubóstwo gloryfikować? dlaczego wielu zdaje się interpretować, zwłaszcza tekst z Łukasza, jako pochwałę materialnego ubóstwa. Po pierwsze są to pochopne wnioski. Pochopne wnioski z lektury takich fragmentów jak Ewangelia Łukasza, czy chociażby list Jakuba, 5 rozdział, 1 werset, gdzie mowa jest o tym, że biada bogaczom, bo już odebraliście swoją nagrodę. To są pochopne wnioski wynikające z 19 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie jest mowa o tym, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu dostać się do Królestwa Niebios. Tymczasem, jeżeli te fragmenty, z których pochopne wnioski bywają wyciągane, będziemy odczytywać w kontekście Biblii całej, zobaczymy, że to nie jest takie proste. Po pierwsze, ubóstwo bardzo często, a nawet powiedziałbym zwykle, przedstawiane jest w Biblii, zwłaszcza w Starym Testamencie, jako skutek grzesznego lenistwa. Kilka przypowieści. 10 rozdział, 4 werset, 6 rozdział, 11 werset, 11 rozdział, 6 werset, 22 rozdział, 4 werset. Wszędzie tam ubóstwo traktowane jest jako... Może inaczej. Wszędzie tam mówi się, że ubóstwo bywa, nie zawsze jest, ale bywa skutkiem grzesznego lenistwa, a w związku z tym samo w sobie nie może mieć moralnej wartości. Więcej, Stary Testament bardzo często bogactwo z kolei przedstawia jako efekt Bożego błogosławieństwa. Dlaczego Abraham był bogaty? Dlaczego Jakub był bogaty? Powodziło im się, ponieważ Pan im błogosławił. Korzeniem zła w Biblii nie są pieniądze. Korzeniem zła jest miłość do pieniędzy. Posiadanie mamony nie wyklucza bycia sługą Boga. To służenie mamonie sprawia, że nie jesteśmy zdolni służyć Bogu. Zwróćcie też uwagę na to, że w Biblii jest bardzo wielu pozytywnych bohaterów. W przypowieściach Jezusa jest bardzo wielu pozytywnych bohaterów, którzy są bogatymi ludźmi. Pan talentów, ten, który rozdziela talenty, wyjeżdża, a potem wraca, aby odebrać swoje. Ojciec syna marnotrawnego. Właściciel winnicy. To wszystko są pozytywni bohaterowie chrystusowych przypowieści, a nie mamy żadnych wątpliwości, że byli to ludzie zamożni. Jest jeszcze jeden powód, dla którego ubodzy w duchu z Ewangelii Mateusza nie mogą, dlaczego to wyrażenie nie może oznaczać materialnego ubóstwa. Słowo greckie użyte w tym fragmencie, ptochos, nie odnosi się do takiego zwyczajnego, racjonalnego ubóstwa. Ono nie opisuje kogoś, kto żyje skromnie. Ono nie opisuje robotnika najemnego, który ledwo wiąże koniec z końcem. Ptochos, jak tłumaczy to Jan Chryzostom, oznacza żebracy, żebrzący. Oznacza skrajną nędzę. To jest bardziej kloszard niż ubogi robotnik najemny. A jeśli słowo ptochos oznacza właśnie to, jeśli o tego typu ubogich mówi Chrystus, to co by to miało znaczyć? Że Ewangelia jest tylko dla nich? Zwłaszcza jeżeli w 11 rozdziale, 5 wersecie Ewangelii Mateusza czytamy, że ubogim, znowu ptochos, zwiastowana jest dobra nowina. To by oznaczało, że większość ludzi, którzy chcą uchodzić za ubogich, a w związku z tym błogosławionych, tak naprawdę nie ma do tego żadnego tytułu, ponieważ nie są wystarczająco ubodzy. Ptochos nie oznacza racjonalnego ubóstwa i skromnego życia. Ptochos oznacza skrajną nędzę i żebractwo. A zatem rozwiązaniem i kluczem do tego wyrażenia jest jednak ten dodatek mateuszowy w duchu. Błogosławieni nie są ubodzy, a zatem ci, którym się źle powodzi materialnie. Błogosławieni są ubodzy w duchu. I teraz co to znaczy być ubogim w duchu? Ubogi w duchu to ktoś, kto stoi z pustymi rękoma przed Bogiem. Ten, kto Bogu nie ma nic do zaoferowania. Ten, kto zdaje sobie sprawę z nędzy, w jakiej znalazł się z powodu grzechu. Ubóstwo w duchu to brak własnej sprawiedliwości. To świadomość bycia duchowym bankrutem. Nie mam nic. A jeśli cokolwiek miałem, to straciłem. Ubóstwo w duchu to świadomość tego, że jestem marnotrawnym synem. A więc jestem jak ten młody głupiec, który zabrał wszystko, co mu się należało z ojcowskiego majątku, po czym poszedł i wszystko roztrwonił. A teraz siedzi i karmi świnie. I nie może posilić się nawet tym, co jedzą świnie, bo nawet tego mu się zabrania. Ubóstwo w duchu to jest sytuacja człowieka, który, tak jak w Chrystusowej Ewangelii, zaczął budować wieżę, ale nie obliczył kosztów. I teraz stoi z niedokończoną budową, zaciągniętym kredytem, nie ma nic. A cokolwiek wydaje mu się, że ma, w każdej chwili może mu zostać zabrane. A zatem ubogi w duchu to jest ten, kto nie ma w sobie żadnego poczucia bezpieczeństwa. Nie ma nic poza Bogiem, z czego mógłby poczucie bezpieczeństwa czerpać. To jest ktoś bez duchowej polisy na życie, bez zasługi, bez chwały, bez dumy, bez czegokolwiek, co mogłoby go zarekomendować Bogu w jakikolwiek sposób. I słuchajcie, tutaj znaczenie tego słowa, ptochos, żebra, kloszard, ono w pełni znajduje swoje zastosowanie, prawda? Dlatego, że znowu, nie chodzi o to, żeby stanąć przed Bogiem jako człowiek skromny, który ma niewiele, z którego zasługi są malutkie, nie? Który jest tak tylko odrobinę pobożny. Nie o takich ludziach mówi Chrystus. Chrystus mówi o tych, którzy nie mają nic. Nie o tych, którzy mają niewiele. Nie, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, ale nie mają kompletnie nic i są kompletnymi bankrutami. Taki człowiek może liczyć tylko na śmierć albo na łaskę. Na nic więcej. I tacy są błogosławieni. Tacy ludzie w efekcie są całkowicie zdani na Boga. I jeśli przeczytacie sobie list do Filipian, 3 rozdział, gdzie apostoł Paweł pisze o tym, kim jest według ciała i o tym, w jaki sposób wszystko to, czym mógłby się według ciała chlubić, uznaje za śmieci, za odpady, to zrozumiecie, o co chodzi. To jest człowiek ubogi w duchu. Człowiek, który może w oczach świata ma wiele, ale on sobie zdaje sprawę z tego, że w oczach Boga jest nikim i jedyne, na co może liczyć, to łaska Chrystusowa. Jedyne, na co może liczyć, to Boże miłosierdzie. Słuchajcie, nie przypadkiem to błogosławieństwo jest pierwsze. Każde błogosławieństwo kolejne wynika z poprzedniego. To jest pierwsze, dlatego że to jest punkt wyjścia. Żeby stanąć przed Bogiem, musimy stanąć przed Nim właśnie jako duchowi bankruci, jako ci, którzy uznają i przyznają się do tego, że nic nie mają i w niczym nie mogą Bogu zaimponować. Czym różni się człowiek ubogi w duchu od tego, który nie jest ubogi w duchu? Świadomością. Bo tak naprawdę wiemy, że wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji przed Bogiem. Że wszyscy jesteśmy duchowymi bankrutami i wszyscy jesteśmy żebrakami, którzy mogą liczyć jedynie na łaskę lub śmierć. Ale ubogi w duchu to ten, kto zdaje sobie z tego sprawę i nie ukrywa tego faktu. Ubogi w duchu to ktoś, kto jest pusty w środku. Pusty również w tym sensie, że jest zdolny do tego, aby go napełnić. Jeśli przychodzimy do Boga i to, czego oczekujemy, i to, czego potrzebujemy, to napełnienie Jego duchem, to musimy być puści. Musimy być oczyszczeni od tego wszystkiego, co mogłoby zalegać i zapełniać nas. Bo jeśli jesteśmy puści, to wtedy Bóg może nas napełnić. W jaki sposób rozpoznać ludzi ubogich w duchu? W jaki sposób rozpoznać, czy sami jesteśmy ubodzy w duchu? Słuchajcie, nie ma takiego prostego testu, ale pewnego rodzaju testem i pewnego rodzaju symptomem tego, czym jest duchowe ubóstwo, jest skromność. Augustyn, definiując, kim są ubodzy w duchu, mówi, że to są ludzie nie nadęci, lecz skromni. I rzeczywiście nie możemy postawić znaku równości, że ubóstwo duchowe równa się skromność. Ale jedno wiemy, jeśli komuś brakuje skromności, to nie jest ubogi w duchu. Bo skromność jest objawem bycia ubogim w duchu. Skromność jest zawsze uzasadniona. Nie wiem, czy słyszeliście słynny tekst Winstona Churchilla a propos jego politycznego przeciwnika, Clemensa Attlee. Churchill powiedział kiedyś, że Clemens Attlee to bardzo skromny człowiek i trzeba przyznać, że jest to skromność uzasadniona. Kiedy patrzymy na siebie, musimy zdać sobie sprawę z tego, że skromność jest zawsze uzasadniona. Jesteśmy duchowymi bankrutami. Jeśli mamy cokolwiek, to mamy ducha, którego Bóg nam dał. A zatem skromność jest uzasadniona. Nie mamy nic, czego byśmy od Boga nie otrzymali. Nie mamy nic, czym mielibyśmy prawo lub powód się chlubić. I słuchajcie, znowu, kolejna ważna rzecz w kontekście błogosławieństw jako całości. Nie chodzi tu o naturalną skromność. Są ludzie, którzy są naturalnie skromni. Tak jak są ludzie, którzy są naturalnie cisi. Albo naturalnie skłonni do gestów, które odczytujemy jako miłosierdzie. Chociaż motywacje mogą być bardzo różne. Nie o tym mówią błogosławieństwa. Błogosławieństwa mówią o pewnej dyspozycji naszej duchowej, wewnętrznej, która jest darem ducha i która wynika z Ducha Świętego i z tego, co Bóg uczynił w naszym życiu. A więc nie chodzi o to, że błogosławieni, szczęśliwi, wyróżnieni przez Chrystusa są ci, którzy urodzili się skromni. O zupełnie inną rodzaju skromność tu chodzi. Właśnie o tą, która wynika z przekonania, że uzasadniona jest nasza skromność. Bo rzeczywiście nie mamy się czym chwalić, rzeczywiście nie mamy się czym chlubić, rzeczywiście przed Bogiem jesteśmy duchowymi bankrutami. A słuchajcie, to kim jesteśmy przed Bogiem i w jaki sposób przed Nim stoimy, musi przełożyć się na to, w jaki sposób stoimy przed ludźmi. Bo ubodzy z duchu to nie tylko skromni przed Bogiem, ale też skromni przed ludźmi. Dlatego im więcej jest w nas fałszywej dumy z tego, kim jesteśmy, co osiągnęliśmy, co robimy, im więcej jest w nas takiego fałszywego, źle pojętego honoru, im więcej jest w nas strachu przed kompromitacją, przed tym, żeby inni przypadkiem nie odkryli, jaki naprawdę jestem, tym bardziej powinniśmy się o siebie obawiać. Bo tym mniej prawdopodobne jest, że jesteśmy ludźmi naprawdę ubogimi w duchu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że jedną z cech ludzi pysznych, dumnych jest brak poczucia humoru. Jeśli ktoś, zwłaszcza nie ma dystansu do siebie samego i nie potrafi się śmiać z siebie, jeśli ktoś cały czas drży o ten swój fałszywie pojmowany honor i boi się przed kompromitacją, to jest zły znak. Człowiek, który jest prawdziwie skromny, ma dystans do siebie, potrafi się śmiać. Potrafi się śmiać również, a może nawet przede wszystkim, ze swoich wad i z tego, co być może inni oceniają i postrzegają jako właśnie wielkość. Jeśli człowiek jest skoncentrowany na własnej wielkości i traktuje własną wielkość ze śmiertelną powagą, i to niezależnie od tego, jaka to jest wielkość, czy to jest bogactwo, czy to jest tytuł naukowy, tak? Czy to jest wykonywany zawód, czy to jest idealna rodzina, czy cokolwiek innego, to jest to bardzo zły znak. To znaczy, że daleki jesteś od tego, o czym mówi Chrystus, kiedy mówi, że błogosławieni są ci, którzy są ubodzy w duchu. I znowu, słowa Pawła. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? To jest motto ubogich w duchu. Tak? Jeśli wszystko, co mam, otrzymałem od Boga, nie mam najmniejszego powodu i najmniejszego tytułu do tego, aby czymkolwiek się chlubić. Jeszcze jedno słowo a propos pokory. Słuchajcie, nie ma odwrotu. Wszyscy któregoś dnia ugniemy swoje kolana przed Chrystusem. Wszyscy któregoś dnia, łącznie z niewierzącymi, łącznie z samym szatanem, wszyscy któregoś dnia musimy ugiąć kolano przed Bogiem. Musimy się upokorzyć i uznać, że nie mamy nic, czego nie otrzymalibyśmy od Niego. Chesterton napisał kiedyś, że Bóg może być pokorny, mając oczywiście na myśli Chrystusa. Szatan jedynie upokorzony. I kiedy myślimy o naszej pokorze i naszej postawie wobec Boga, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mamy jakby do wyboru te dwie opcje. Albo będziemy pokorni, czyli już teraz, mocą Ducha Świętego. Uznamy się za ubogich w duchu, za bankrutów i upokorzymy się sami przed Chrystusem, albo pewnego dnia zostaniemy upokorzeni. Ale w tym, jak znowu Augustyn mówi, nie ma żadnej zasługi ani chwały. Człowiek może być albo pokorny, albo upokorzony. I to jest wybór, przed którym stoimy. Jest jeszcze jeden sposób na zdefiniowanie ubogich w duchu. To jest przez przeciwieństwo zdefiniowanie, co to znaczy być bogatym w duchu. Luther pisze tak, że bogaci w duchu to są ludzie, którzy zachowują się tak, jakoby mieli na piśmie i pod pieczęcią, iż we wszystkich sprawach są z Boga zadowoleni, a Bóg z nich. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Najśmieszniejsze jest to, że to jest marzenie wielu z nas. To jest taki standard duchowego życia, do którego chcielibyśmy dorosnąć. Nie? Wydaje nam się, że dojrzałość duchowa na tym właśnie polega. Że jakby pozbędę się swoich wad i będzie taki moment, w którym Bóg będzie ze mnie zadowolony każdego dnia, a ja z Boga. No. Czy o to chodzi? Czy rzeczywiście oczekując duchowego wzrostu i duchowej dojrzałości, powinniśmy oczekiwać wzrostu samozadowolenia? Takiego pobożnego samozadowolenia oczywiście, nie? Że jak to fajnie jest. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tego oczekiwać i co więcej, cała historia chrześcijańskiej duchowości pokazuje nam, że im ludzie byli bardziej pobożni, byli bliżej Boga, tym byli bardziej, tym boleśniejsze było ich życie. Nie? Tym bardziej przeżywali swoją grzeszność, swoją słabość, swoje upadki. Tym trudniej żyje się tym, którzy są dojrzali właśnie. A więc słuchajcie, broń Boże. Broń nas, Panie Boże, od takiej sytuacji, w której my jesteśmy zadowoleni z Boga i wydaje nam się, że Bóg jest zadowolony z nas każdego dnia. Objawienie. 3:17. W jednym z listów do kościołów Chrystus mówi tak. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak i ślepy i goły. To jest postawa, przed którą Chrystus nas przestrzega. Zadowolenie z siebie to jest bardzo zły symptom. Tak jak brak poczucia humoru, tak jak skoncentrowanie na własnej wielkości, dumie i honorze. Bo to oznacza, że najprawdopodobniej nie wiemy i nie zrozumieliśmy, czym jest ubóstwo w duchu, a to jest punkt wyjścia do błogosławieństwa. Jeśli tego nie zrozumieliśmy, jeśli nie stanęliśmy ubodzy przed Bogiem i w konsekwencji ubodzy przed ludźmi, to droga 8 błogosławieństw jest dla nas zamknięta, bo to jest brama do niej. Niektórzy zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz, że ubodzy w duchu, to greckie sformułowanie, można tłumaczyć jako żebrzący o ducha. I to jest ciekawe. Oczywiście niekoniecznie żebrzący o ducha to jest podstawowe znaczenie tego tekstu. Wydaje się, że jednak ubodzy w duchu, ubodzy to jest to pierwotne znaczenie, a żebrzący o ducha, czyli błagający o ducha, myślę, że jest to efekt pewnej świadomej i zamierzonej przez Chrystusa wieloznaczności. Słuchajcie, tak to jest, że jeśli chcemy przekazać coś, co jest pełne treści, to bardzo często używamy słów, sformułowań, które są w sposób zamierzony wieloznaczne. A więc, okej, ten tekst mówi o tym, że błogosławieni są ubodzy w duchu, ale mówi nam jednocześnie, że ubodzy w duchu to ci, którzy żebrzą o ducha. Co to zmienia i co to wnosi do całego tematu? Ano tyle, że znowu, droga błogosławieństw jest drogą darów ducha. Jeśli chcę nią kroczyć, to nie mogę nią kroczyć własnymi siłami. Mogę nią kroczyć tylko, jeśli Bóg mi tego daru udzieli. A więc w punkcie wyjścia, na początku tej drogi, muszę stanąć ubogi i błagać o Ducha Świętego. błagać o Chrystusową moc, bo to jest dla mnie jedyna szansa i jedyna możliwość, aby na tą drogę wkroczyć. I znowu słuchajcie, żebrzący. Nie? A więc nie ktoś, kto... Tu nie chodzi o prośbę taką sobie. Tak? Tu chodzi o żebranie. Tu chodzi o coś, słuchajcie, gwałtownego, o coś pełnego tęsknoty, pełnego pragnienia, pełnego żaru. Ubodzy w duchu to ci, którzy stają przed Bogiem jako duchowi bankruci, kompletnie pozbawieni wszystkiego, którzy chcą iść za Chrystusem, ale wiedzą, że jedynie mocą Ducha Świętego mogą to zrobić. A więc żebrzą, błagają, aby Bóg im swojego ducha udzielił. Bo to jest dla nich jedyny ratunek i jedyna droga wyjścia. Pojawia się pytanie w kontekście tego, co powiedziałem. Czy ten fragment w ogóle cokolwiek mówi nam o duchowym bogactwie? Przepraszam, cokolwiek mówi nam o materialnym bogactwie i materialnym ubóstwie? Czy w ogóle sformułowanie ubodzy w duchu jakkolwiek odnosi się do kwestii materialnych? Ja myślę, że tak. Odnosi się z dwóch powodów. Po pierwsze, nawet gdyby się nie odnosiło samo w sobie, to trzeba o tym wspomnieć, ponieważ ideał ubóstwa wywodzony między innymi z tego tekstu w historii Kościoła ulegał nieprawdopodobnej degeneracji i wypaczeniu. I warto o tym powiedzieć. Po drugie, coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o materialne i duchowe ubóstwo, w tym sensie, że nasz stosunek do dóbr materialnych jest jednym z tych testów na duchowe ubóstwo. I co ciekawe, stosunek do dóbr materialnych dość dobrze, myślę, i trafnie opisuje nasz stosunek do Boga. Powiedziałem o tym, że ten chrześcijański ideał ubóstwa był wielokrotnie przekręcany i degenerował się w historii Kościoła. W kilku słowach powiem, jak ten rozwój przebiegał i do jakich wniosków ludzie dochodzili. Skąd w ogóle wziął się ten chrześcijański ideał ubóstwa? Dlaczego nagle ubóstwo zaczęto traktować jako coś mającego moralną wartość? Źródłem tego ideału ubóstwa oczywiście są teksty, które przytaczałem. Jakkolwiek pochopne są wnioski z nich wyciągane. Drugim źródłem jest średniowieczna koncepcja rad ewangelicznych. Za rady ewangeliczne uznawano czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Tomasz Akwinu wyjaśniał mniej więcej w ten sposób, czym są rady ewangeliczne. Człowiek jest postawiony pomiędzy dwoma rodzajami dóbr. Doczesne i wieczne. Im bardziej przylgnie w swoim sercu do doczesnych, tym mniej przylgnie do wiecznych. Przykazania Boże to jest to, co sprawia, jeśli będziemy ich przestrzegać, że jakby nie odpadniemy całkowicie od Chrystusa. Bo jeśli będziemy przekraczać Boże przykazania, to wtedy przylgniemy do tego, co ziemskie, już na wieki i na amen. Jeśli będziemy trzymać się przykazań, to będzie ochroną dla nas przed przylgnięciem całkowicie do rzeczy doczesnych. Rady ewangeliczne tym się różnią od przykazań, że dzięki nim szybciej, lepiej, bardziej przylgniemy do dóbr duchowych, a więc szybszą ścieżką dojdziemy do Chrystusa i do poznania Jego i do duchowej dojrzałości. No i jedną z tych rad ewangelicznych jest ubóstwo. I słuchajcie, w bardzo różny sposób ludzie chcieli ubóstwo praktykować jako taką cnotę ewangeliczną. Benedykt z Nursi, twórca tego życia monastycznego w zachodnim kościele, on napisał swoją regułę i zakładał klasztory jako sprzeciw przeciwko zeświadczeniu współczesnego mu chrześcijaństwa. Klasztory miały być takim miejscem, gdzie te ewangeliczne wartości będzie można praktykować w oderwaniu od świata, w oderwaniu od pokus itd., itd. Benedyktyni ślubowali ubóstwo i praktykowali ubóstwo, ale bardzo specyficznie pojmowane. Klasztory benedyktyńskie to były takie struktury autarkiczne. Tam było wszystko. Tam był browar, młyn, pole, zwierzęta, cokolwiek. Były samowystarczalne. Często bywało tak, że w klasztorze więcej było świeckich, ludzi, którzy pracowali na potrzeby klasztoru, niż zakonników. Zakonnicy benedyktyńscy, co prawda w regule swojej mieli 8 godzin pracy, Ale ta praca to często było bibliotekarstwo, studia naukowe, tego typu rzeczy. Nie zawsze pracowali własnymi rękoma na roli czy w gospodarstwie. De facto więc utrzymywali się z pracy najemników. I nierzadko żyli jak na tamte czasy w luksusie. Co ciekawe, absolutnie nie było to sprzeczne z ich pojęciem ubóstwa. Dlaczego? Dlatego, że jako ubóstwo rozumieli brak władzy nad rzeczami. One nie są moje, nie należą do mnie. A więc jestem ubogi, bo sam nie posiadam nic. Benedyktyni nie widzieli żadnej sprzeczności z jednej strony w życiu, w dostatku, a z drugiej strony w praktykowaniu ubóstwa. Ich zdaniem można było, żyjąc w dostatku, praktykować ubóstwo. Z benedyktynów wyłonili się cystersi. Ci z kolei stwierdzili, że jednak nie. Jednak korzystanie z pracy najemnej przeczy ideałowi ubóstwa. Zakonnicy powinni pracować własnymi rękoma. Bernard Clairvaux stworzył regułę cysterską. Zakonnicy powinni odbywać się bez dotacji, bez jakichkolwiek darowizn, pracować własnymi rękoma. I tak mniej więcej do XIII wieku im starczyło energii, żeby tak właśnie postępować. Potem wszystko wróciło do normy. Potem pojawiły się zakony żebracze, kaznodziejskie tak zwane, czyli franciszkanie, dominikanie, którzy z kolei w ogóle nie tworzyli gospodarstw wokół swoich klasztorów, a utrzymywali się z tego, co dzisiaj byśmy nazwali opłatami za czynności duszpasterskie. Czyli zbierali pieniądze w trakcie głoszenia kazań i odprawiania nabożeństw. I tylko z tego żyli. Z reguły dużo skromniej niż benedyktyni. Ale słuchajcie, w sytuacji i w takiej moralnej atmosferze, w której ubóstwo, materialne ubóstwo wydawało się mieć jakąś wartość i moralną zasługę, pojawiało się coraz więcej radykałów, którzy w ogóle twierdzili, że tak naprawdę, żeby tą cnotę ubóstwa ewangelicznego praktykować, to w ogóle nie należy mieć niczego ani na własność, ani w używanie, ani w ogóle. W ogóle. Nie wiem, czy pamiętacie imię Róży, gdzie miała się odbyć wielka debata. Pamiętacie, na jaki temat? W imieniu Róży miała się odbyć debata na temat tego, czy ubrania i rzeczy codziennego użytku, które używali Chrystus i apostołowie, należały do nich, czy nie. No. Do tego mniej więcej doprowadziła ta atmosfera średniowiecza wokół ubóstwa. W XIX wieku Karol de Foucault to był chyba człowiek, który najbardziej radykalnie chciał zastosować ten ewangeliczny, jego zdaniem, ewangeliczny model ubóstwa. I doszedł do wniosku, że tak, po pierwsze, mieszkać w klasztorze, jakie to ubóstwo. Tak? Jest rodzina klasztorna, która zapewnia bezpieczeństwo, nawet jeśli skromne, ale jednak wyżywienie, zakwaterowanie, wszystko. Wobec tego on pomyślał, że nie. On będzie mieszkał na ulicy wraz z innymi żebrakami. Będzie utrzymywał się z najemnej pracy własnych rąk. I co więcej, jeśli zarobi dzisiaj pieniądze, jeśli zje to, co zje, a odżywiał się bardzo skromnie i cokolwiek mu z tego zostanie, to nie wolno mu tego zostawiać na następny dzień. Trzeba to od razu rozdać ubogim. No bo prawdziwy ubogi to ktoś, kto nie ma zabezpieczenia na następny dzień. Tak w opozycji do tego przypomniała mi się taka anegdota o jezuitach, którzy co roku mają swoje prowincjonalne zgromadzenia. W trakcie tych prowincjonalnych zgromadzeń mają różnego rodzaju wykłady. I pewnego dnia w trakcie takiego prowincjonalnego zgromadzenia mieli wykład na temat ubóstwa. Cała sesja była poświęcona ubóstwu, po czym impreza zakończyła się w jakiejś bardzo dobrej restauracji na bardzo wykwintnym przyjęciu, co jeden z ojców skomentował w ten sposób, że jeżeli w ten sposób kończymy sesję na temat ubóstwa, boję się pomyśleć, co będzie za rok, kiedy będziemy rozmawiać o czystości. Słuchajcie, jak to, co przed chwilą opisałem, ma się do biblijnego nauczania? Tak jak mówiłem wcześniej, Biblia nie gloryfikuje ubóstwa, nie gloryfikuje bogactwa z drugiej strony. Biblia wskazuje, że nie posiadanie, a stosunek do dóbr materialnych wyznacza nasz stosunek do Boga. Realne niebezpieczeństwo jest związane z dobrami materialnymi, to na pewno, ale jest związane zarówno z ich posiadaniem, jak i z ich brakiem. Chciwi i zawistni mogą być ludzie ubodzy. Co więcej, pokładać ufność w bogactwa mogą ludzie ubodzy. Człowiek bogaty pokłada ufność w bogactwa, które ma. Człowiek ubogi może pokładać ufność w bogactwa, których nie ma. Na zasadzie, gdybym tylko miał własny dom i oszczędności, wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Moje życie byłoby zupełnie inne. Luther zwracał uwagę na to, że jest realne niebezpieczeństwo w posiadaniu, ponieważ przy powieści o uczcie, jak pisze Luther, ci, co się wołem, rolą i kłopotem domowym zajmują, na wieczerze przyjść nie chcą. A więc jest realna, na wysokim zastanawiam się, czym jest ten kłopot domowy, bo ile dobrze pamiętam, to tam była rola wół i żona, tak? Ten kłopot domowy to pewnie żona. I właśnie, to rzeczywiście przypowieść o uczcie wskazuje nam na realne niebezpieczeństwo, że jeśli posiadamy, nie, dobra tego świata, jeśli zajmujemy się nimi i poświęcamy im czas, którego wymagają, możemy oddalić się od Chrystusa, zapominając na przykład o przyjściu na ucztę, na którą On zaprasza, tak? A więc na przykład zaniedbując Kościół, zaniedbując nabożeństwo. A więc jest realne niebezpieczeństwo w posiadaniu. W Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, gdzie jest mowa gdzie jest przypowieść o siewcy, tam też jest mowa o cierniach, które zagłuszają ziarno i nie pozwalają mu wzrosnąć. I wśród tych cierni, co jest wymienione, łuda bogactwa. Dobra materialne mogą być przeszkodą w pójściu za Chrystusem, ale znowu, czy łuda bogactwa dotyczy tylko bogatych? Niekoniecznie. Łuda bogactwa może oznaczać uganianie się za bogactwem, czy też pragnienie bogactwa, nawet wtedy, kiedy go nie posiadam. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Słuchajcie, to jest jedna z najbardziej irracjonalnych stron ludzkiej psychiki. Ale niestety bywa tak, że posiadanie dóbr materialnych sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Nie tylko w tej materialnej sferze. Nie tylko w ten sposób, że czuję się bezpiecznie, bo mam zapewniony rok życia, bo mam oszczędności, tak? Ale niestety w jakiś irracjonalny sposób często ludzie, którzy posiadają, czują się bezpieczni również w sensie niematerialnym. Czują się jakoś pewniejsi, kiedy stają przed Bogiem. Pewniejsi, kiedy stają przed Kościołem. Pewniejsi siebie. Jak to się odbywa, nie wiem, ale słuchajcie, dokładnie o tym mówi fragment z Objawienia, który przeczytałem. 3 rozdział, 17 werset, nie? Gdzie zamożny Kościół mówi sobie, wszystko mam, niczego mi nie brakuje. A zatem, pomimo, że sam tekst błogosławieństwa nie mówi, przynajmniej nie przede wszystkim, o materialnym ubóstwie, to jednak widzimy wyraźnie, że istnieje związek pomiędzy dobrami materialnymi i ich posiadaniem, a moim stosunkiem do Boga. I ten związek jest tego właśnie rodzaju, że co prawda samo posiadanie dóbr materialnych nie jest złe, natomiast stosunek do dóbr materialnych rodzi poważne niebezpieczeństwo dla mojej duszy. Bo jeśli przywiązałem się w swoim sercu do swojego bogactwa, albo jeśli przywiązałem się do myśli, że muszę je mieć, choć jeszcze dzisiaj go nie mam, to jestem w dużym niebezpieczeństwie, jeśli chodzi o mój stosunek do Chrystusa. Podsumowując, duchowe ubóstwo to stan ducha, to właściwa postawa wobec Boga, to świadomość bycia duchowym bankrutem, tym, który nic nie ma, a wszystkiego potrzebuje. To żebranie o ducha ze świadomością, że to tylko Duch Święty może wprowadzić mnie na drogę błogosławieństw. I to duchowe ubóstwo niesie z sobą i zawiera w sobie właściwy stosunek do dóbr tego świata. Duchowe ubóstwo sprawia, że nie daje się zwieść ułudzie bogactwa, tej ułudzie, która sprawia, że czuje się lepszy, czuje się bezpieczniejszy, albo która sprawia, że tak pragnę bogactwa po to, aby właśnie czuć się lepszy i bardziej bezpieczny. Duchowe ubóstwo to jest to, o czym apostoł Paweł pisze w liście do Filipian w 4 rozdziale, w 12 rozdziale, w 12 i 13 wersecie. Duchowe ubóstwo przełożone właśnie na stosunek do dóbr tego świata. Wszystko mogę, w tym, który mnie umacnia. Potrafię żyć skromnie, potrafię obfitować. Do każdych warunków jestem przystosowany, przysposobiony. To jest pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 29 werset, gdzie jesteśmy napominani, aby ci, którzy mają, żyli tak, jakby nie mieli. Co to znaczy? Czy to znaczy, że mamy nie korzystać z tego, co mamy? Ależ oczywiście, że mamy korzystać. Ale ze świadomością, że... I znowu apostoł Paweł. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 17 werset. Bóg jest tym, który nam wszystkiego obficie ku używaniu udziela. A więc nie powinniśmy przywiązywać swojego serca do bogactwa, ale raczej, jeśli mamy, jeśli korzystamy z różnego rodzaju wygód i dóbr tego świata, to to raczej powinno budzić nas wdzięczność dla Boga i świadomość tego, że nie jest powiedziane, że zawsze będzie mi się tak dobrze powodzić, ale niezależnie od tego, czy będzie, to nie do bogactwa, ale do Chrystusa powinienem przylgnąć całym swoim sercem. Bogactwo lub pragnienie bogactwa potrafi przysłonić człowiekowi jego duchową nędzę i dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa. I to jest chyba najbardziej bezpośredni związek między ubogimi w duchu, a materialnym ubóstwem i bogactwem. Nie możemy na to pozwolić. Nie wiem, czy lubicie Tuwima, ja bardzo lubię Tuwima, aczkolwiek wiele głupot bym się wypisywał. Jest taki wiersz Kwiaty polskie i tam też jest niemało głupot, natomiast są co najmniej dwa ciekawe sformułowania. Akurat pasują do moich wykładów, więc jedno będzie teraz, drugie po południu. Tuwim pisze tak. Kwiaty polskie to modlitwa. I w tej modlitwie pisze tak. Spraw, byśmy błogosławić mogli pożar, co strawił nasz dobytek, jeśli oczyszczającym ogniem będzie dla naszych dusz nadgniłych. To jest bardzo mądre sformułowanie. Chrześcijanin powinien być świadom tego, że strata, taka materialna strata, czasami może oznaczać korzyść dla duszy. Właśnie wtedy, kiedy nasze dusze są nadgnite i kiedy ten pożar może być dla nich oczyszczającym ogniem. Na koniec chciałbym zwrócić się do tekstu, który ma bardzo taki pośredni związek z tym, o czym mówię, ale pokazuje, że co jest najbezpieczniejsze dla nas. Bo słuchajcie, jesteśmy słabi, tak? A zatem ułuda bogactwa, czy chciwość, czy pragnienie bogactw jest coś, co nam wszystkim grozi. I teraz pytanie, co lepsze? Nie mieć i być narażonym na zawiść i chciwość, czy mieć i być narażonym na to, że ta ułuda bogactwa przysłoni nam naszą duchową nędzę? Biblia mówi, że najbezpieczniejszym duchowo stanem jest sytuacja, w której mamy zapewniony byt, ale jednocześnie nie pławimy się w bogactwie. 30 rozdział Księgi Przypowieści, 8-9 werset. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nienawidź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty nie zaparł się ciebie i nie rzekł, któż jest Pan, albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Amen. Dziękuję.
Słuchajcie, Andrzej mówił 49 minut.